w Ostoje dzisiaj jesteśmy i idziemy do Ani, która podobno...
Karmi wiewiórki,
tak?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandra von Machtaschner, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja.
Ja jestem Ania Kuper, technik weterynarii.
Dzień dobry.
Tak, to takie maleństwa.
Tak, są też trochę strachliwe, więc musimy tutaj spokój zachować, żeby ich nie przestraszyć.
No, na szczęście one teraz zajęte rzeczywiście wypijaniem tam czegoś ze strzykawki, tak? Rozumiem, mleka.
Tak, tak. To jest mleko zastępcze, specjalnie skonstruowane dla wiewiórek. No to są maleństwa jeszcze takie, no już może nie oseski, ale jeszcze potrzebują tego mleka zastępczego. Jak widać, są zafascynowane.
Skąd wiewiórki w Ostoi?
Niektóre są faktycznie z interwencji, które wymagały pomocy tym zwierzakom. Jest taka, która skoczyła z drzewa na barierkę balkonu i rozbiła sobie ząbki. To faktycznie cieszymy się, że państwo podjęli interwencję i spróbowali ją złapać na tym balkonie, ale akurat te, które karmię, one zostały ukradzione.
To znaczy?
Nic nie było, po prostu ludzie znaleźli rodzeństwo wiewiórek i postanowili je zabrać, nie upewniając się, czy rodzice jeszcze tam są, czy ich doglądają, bo często jest też tak, że po prostu w takim wieku te wiewiórki już próbują sobie kicać z gałązki na gałązkę.
One rozpoznają świat.
Tak, tak. One szukają, one zwiedzają. To, że one są na ziemi, nie znaczy, że one wypadły z gniazda i potrzebują pomocy, tylko właśnie zaczynają eksplorować swoje otoczenie. Więc zanim ktokolwiek spróbuje zabrać wiewiórkę, polecałabym upewnić się, czy faktycznie jest im potrzebna pomoc, no bo tak, taka mała wiewióreczka mogłaby się naturalnie wychowywać na dworze, a teraz musi być sztucznie odchowywana przez nas.
No będzie wypuszczona, rozumiem, tak?
Tak,
za jakiś czas.
Oczywiście, oczywiście. Najpierw trafi na wolierę, żeby tam się nauczyć faktycznie samodzielnego życia, a dopiero później, jak już trochę faktycznie dorośnie, to będzie mogła iść na wolność.
To często jest właśnie tak z tymi wiosennymi zwierzętami, tak? Że ludzie je zabierają niepotrzebnie, zupełnie
tak,
niepotrzebnie.
Tak, niestety tak, bo no, one są słodkie, są przeurocze, ale no, natura potrafi lepiej je wychować
chodzi
niż ludzie.
Chodzi o to, żeby ta wiewiórka do ciebie się nie przyzwyczaiła, tak?
Tak, to też jest bardzo ważne. No, na razie są
szybkie
one,
karmienie.
Tak, na razie one są na etapie,
do woliery,
w którym one uważają nas za swoich rodziców, więc przestają się nas bać przez to, że my je właśnie karmimy i odchowujemy. Staramy się robić tak, jak rodzic by to robił, no ale widać, jak jest pora karmienia, to one są już przyzwyczajone. Jak słyszą czajnik, to one już wiedzą, że mleko będzie gotowane, więc na etapie, w którym one idą na wolierę i są już trochę starsze, one w większości się odzwyczają same. Tak samo zajączki.
Jak... A ja jestem właśnie zdziwiony, że mamy dosyć wczesną wiosnę, tak? Jeszcze tydzień temu to były przymrozki.
Tak.
A to już, proszę bardzo, wiewiórki są na świecie.
Tak, tak. Mamy na ten moment 6 wiewiórek, z czego 2 faktycznie w interwencji, które się przydały, a tutaj 4 rodzeństwa po prostu się u nas wychowuje.
Podobna historia jest z zajączkami, tak?
Tak, tak. Zajączki są jeszcze częściej brane ze środowiska niepotrzebnie ze względu na specyfikę ich odchowu. Te zajączki sobie czekają w trawie na rodzica, na matkę zajączkową, która przychodzi sobie średnio raz do 2 razy, rzadko częściej do tych zajączków. No a jak człowiek spotka takiego słodkiego zajączka w trawie, no to pierwsze, o czym myśli, to jest o tym, żeby mu pomóc, gdzie ta pomoc nie jest mu kompletnie potrzebna, bo on sobie sam świetnie radzi i po prostu czeka na swoją mamę.
Mama jest w pobliżu. No pilnuje, nie pilnuje, tak? Ona odciąga swoją obecnością drapieżniki.
Tak, to prawda. Właśnie daje im bezpieczną przestrzeń na to, żeby one mogły się wychowywać. Ona sama zdobywa pokarm, żeby produkować mleko. No i często jest właśnie tak, że wśród młodych zwierząt ci rodzice są w pobliżu i doglądają to małe zwierzę, tylko po prostu jak pojawia się człowiek, czyli większy drapieżnik, no to ci rodzice też po prostu boją się pokazać, ale z daleka obserwują, więc zanim jakieś zwierzątko zabierzemy, poza zajączkami, których w większości nie zabieramy, chyba że faktycznie jest jakaś krew, coś jest z nim nie tak, na pierwszy rzut oka to wtedy warto zadzwonić się, dopytać, czy zabrać ze środowiska, ale przy innych młodych zwierzętach, no to w większości one nie potrzebują.
I najpierw warto poobserwować.
Tak, poobserwować i poczekać, czy ten rodzic się pojawi. No i nie za blisko, bo wtedy się nie pojawi, wtedy nie, po prostu nie przyleci ze względu na niebezpieczeństwo, które który mu stwarzamy.
To wracam do Oli. Pójdziemy do łabędzi.
Tak, idziemy do łabędzi. Mamy teraz w ostoi 3 łabędzie. No i w tym 2, które w sumie mają najbardziej interesującą historię, ponieważ zostały zaolejone, czyli po prostu uległy zanieczyszczeniu ich pióra jakąś oleistą substancją. My niestety akurat w tym wypadku nie wiemy, co to jest za substancja. Jakby naszymi zmysłami nie mogliśmy określić, tak, czy to jest jakieś paliwo, bo nie miało jakiegoś ewidentnego zapachu.
Ale pióra są czarne, lepkie, tak rozumiem?
Tak, zlepione. Już nasz pierwszy pacjent, którego tu widzimy, to jest prawdopodobnie łabędzica. Jak widać, większość piór okej, ale pióra na szyi po prostu uległy zniszczeniu przez tą substancję. Skóra została podrażniona. Te pióra będą musiały na nowo odrosnąć, więc tutaj ta pacjentka u nas, myślę, spędzi nawet parę miesięcy, zanim te pióra jej nie odrosną, bo upierzenie ptaka jest bardzo istotne, zwłaszcza wodnego. Ono musi być idealnie szczelne, żeby woda nie dostawała się po prostu do skóry, tak?
Ja chciałem zapytać, czy ona sobie nie poradzi w naturze?
Nie, absolutnie. Nawet mały ubytek piór u ptaka wodnego powoduje, on nie ma tej izolacji przed zimnem. Pióra namakają, więc on traci tą wodoodporność, dzięki której może po prostu poruszać się po wodzie, tak jak można powiedzieć statek, tak? Po prostu traci tą wyporność. Więc to jest dla ptaków wodnych żyć albo nie żyć, tak? Ta szczelność tego upierzenia.
Takiej osłony tłuszczowej, tak? A jakieś substancje ropopochodne, benzyny, niebenzyny, one to rozpuszczają.
Tak, tutaj jeżeli chodzi właśnie o to upierzenie, to parę czynników jest. Oprócz tego kiedyś właśnie myślano, że to jest tylko ten olej, który sobie rozcierają z wydzieliny kuprowej, ale prawda jest też taka, że ptaki bardzo dużo czasu, nie wiem, to nawet możemy zaobserwować, spędzają na układaniu piór. I to, jak one je układają, jest bardzo ważne właśnie w zachowaniu tej wodoodporności. Więc ptaki bardzo o swoje upierzenie dbają, czyszczą je, układają, żeby po prostu zachować
tą tarczę. One rzeczywiście, bardzo często widzimy, jak ptaki grzebią sobie w tych piórkach.
Większość czasu tak naprawdę spędzają na tym układaniu, zachowaniu właśnie upierzenia, bo to jest dla nich kluczowe do przeżycia. Tak, my się czasem martwimy w zimę, że ojej, ptaki pewnie marzną. Ptaki nie marzną, ptaki są naprawdę bardzo przystosowane do życia w niskich temperaturach. Głównie zimą problemem dla ptaków jest brak bazy pokarmowej, dlatego one po prostu migrują, bo jak sobie pomyślimy, to takie żurawie, jak lecą bardzo wysoko, tak, w trakcie migracji, no to tam też jest zimno, nie? U góry. Więc ptaki są bardzo dobrze zabezpieczone przed zimnem.
A gdzie to się stało z tymi łabędziami?
No właśnie, nie dostaliśmy tutaj za wiele informacji. 2 ptaki przyjechały do nas, te łabędzie, z informacją, że są z Gdańska, tak? Więc my tak szczerze mówiąc nawet nie wiemy dokładnie, w jakim miejscu one się zabrudziły i no to jest często problem, że właśnie znalazcy nie do końca udzielają informacji, a jeszcze wiadomo, jak ptak jest jakiś tam zabrudzony, no to tym bardziej nie chcą się tym dzielić.
No
tak?
Ale dobrze, że ktoś przywiózł.
Tak, to jest kluczowe. Super, że w ogóle mogliśmy im pomóc i myślę, że za parę miesięcy wrócą z powrotem do natury. No jest jeszcze jeden problem taki, że właśnie jeden tutaj z osobników łabędzi, domniemujemy, że to jest po prostu łabędzica, poczuła już ten zew wiosny i zaczyna sobie tutaj u nas robić gniazdo.
W wolierze.
W wolierze, tak. I teraz jest nasze nowe wyzwanie, bo będziemy musieli jej troszkę tutaj tego materiału przynieść, żeby to gniazdo mogła sobie jednak zrobić, żeby też tak się nie stresowała, bo jeżeli tego materiału po prostu nie dostanie, no to będzie bardziej zestresowana. Tak, no to już sobie zrobi to gniazdo i usiądzie, no i jaj i łabędków od razu uspokajam, z tego nie będzie. No, musimy jej pomóc zaspokoić swoją potrzebę, tak? To też jest czasem jakieś różne wyzwania właśnie takie ciekawe mamy w ostoi i tak naprawdę zawsze nas coś zaskakuje.
A ja pomyślałem, że przed nami ten długi majowy weekend. Wyjedziemy za miasto i dobrze czasami wejść na stronę ostoi, poczytać o tym, co robić, gdy spotkamy po drodze jakieś zwierzę, które wydaje nam się, że wymaga pomocy.
Tak, oczywiście zapraszam na naszą stronę www.ostoja.gda.pl. Tam można znaleźć dużo informacji na temat, jak pomagać zwierzętom, które wydają nam się poszkodowane, kiedy nie pomagać, ale tak naprawdę naprawdę w internecie też możemy bardzo dużo tych informacji na innych stronach znaleźć, tylko starajmy się właśnie korzystać z takich jakichś renomowanych źródeł, na przykład OTOP, czyli Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tak, a niekoniecznie z forów internetowych, bo tam jest dużo specjalistów, ale niekoniecznie takich, którzy na serio znają się na tym, jak prawidłowo pomagać dzikim zwierzętom.
To były wiosenne opowieści z Ostoi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.